Okej, witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Tak, to zachęta każdy potrzebuje, dzieci, młodzież, dorośli też potrzebujemy zachęty. Jest tego pełno, jest tego mnóstwo w Bożym Słowie. Kiedy czytałem ostatnio rozdziały 10 i 11, jak szczególnie Księgi Objawienia, już nie mogę się doczekać na ten moment, kiedy tam przychodzi nastało królowanie baranka. To się powtarza tam kilka razy pod koniec tego 11 rozdziału. Królowanie naszego Pana, Jego Mesjasza. Objął królowanie. Będą królować razem z Nim na wieki. To są wspaniałe rzeczy. Najpierw jest jednak świadectwo i najpierw jest jednak, są pewne rzeczy, które Bóg jakby przez to, co czytamy, bardzo nas ostrzega. Ale zanim do tego dojdę, czy w ogóle do tematu dzisiejszego, pytanie takie, jakie święta w maju mamy ważne? Na przykład, co jeszcze? Zielone świątki będą za tydzień, prawda? Zgadza się. Jeszcze jakieś święta są w maju? Dzień Matki już było, tak. I co jeszcze? Boże Ciało pod koniec maja będzie, zgadza się, jest Boże Ciało. Jeszcze? Dzień Zwycięstwa. W Dzień Zwycięstwa właśnie było inne święto. W Dzień Zwycięstwa, bo jakie było święto w Dzień Zwycięstwa? W niebowstąpienie. Po ilu dniach jest w niebowstąpienie od Wielkanocy? Po ilu dniach jest w niebowstąpienie? Po 40 dniach, tak? 40 dni z nim przebywał, a później właśnie pięćdziesiątnica, jak sama nazwa wskazuje, po 50 dniach, tak? Pięćdziesiątnica, zesłanie Ducha Świętego. Zobaczcie, pamiętamy oczywiście, że wszystkie święta są fajne, może z wyjątkiem tych na samym końcu tam, ale w Polsce się bardzo mocno celebruje i tak dalej. I ja nie mówię, że nikt nie wspomina, ale gdzieś tam to święto zanika, takie w niebo wstąpienie, tam bardziej właśnie Dzień Zwycięstwa 9 maja było ważne. Nie wiem, czy gdzieś tam w mediach, oczywiście w religijnych mediach na pewno wspominano o tym, ale gdzieś tam czasami to unika to wydarzenie, w niebo wstąpienie. Ale wtedy też tak było. Wtedy to było małe grono, mało osób było przy tym, widzieli, patrzą na to. I tak jak oni też nie lubili zmian. Nie chcieli iść do Jerozolimy, nie chcieli zmiany z tego statusu, bardziej myśleli o czymś innym. Nie chcieli, żeby Pan mówił o krzyżu i w ogóle szedł w tamtym kierunku. I później też nie chcieli, żeby odchodził. Nie chcieli, żeby odchodził, ale Pan Jezus powiedział im wtedy coś bardzo ważnego. Muszę odejść, bo co wtedy się stanie? Bo przyjdzie pocieszyciel. Co zrobi pocieszyciel? Przypomni wszystko, co wam powiedziałem. Tak? I jak jest wyraźnie powiedziane w jednym miejscu Ewangelii Jana, mówi, że Duch Święty przypomni o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Tak? O grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Bardzo wyraźnie o tym Pan Jezus mówi. Nie mówi tylko o tym, że Duch Święty będzie, oczywiście On jest z samej nazwy pocieszycielem, ale też to pocieszanie należy rozumieć w takim sensie, że On nas naprowadza z powrotem na właściwą ścieżkę. Parakletos, to ten, który sprowadza nas, zboczyłeś, hej, chodź tutaj. Pocieszanie też jest z tym związane, bo często płaczemy, dlatego że pakujemy się sami w tarapaty. Bo schodzimy z tej właściwej drogi. A więc On przypomina nam o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Mówi, nie przypomina nam wyłącznie o zielonych łączkach, o miłym słoneczku, o jakichś ładnych słówkach. Grzech, sprawiedliwość i sąd. I dzisiaj o tym sądzie chciałbym powiedzieć. Ale przeczytajmy ten fragment właśnie pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich. Gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę. Obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szarach stanęli przy nich i rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. To jest tak pewne, to jest tak oczywiste. My chcielibyśmy go zatrzymać, chcielibyśmy zatrzymać ten stan, jeżeli jesteśmy oczywiście zdrowi, szczęśliwi, wszystko dobrze idzie, to chcielibyśmy to zatrzymać. A mówi, ja muszę pójść, żeby przyszedł pocieszyciel, ja muszę odejść, ale potem też wrócę, to co najważniejsze, ja wrócę i wtedy będzie odnowienie wszystkiego. wszystkiego. To będzie już nowa rzeczywistość. Więc jakie będzie Jego przyjście? Jakie będzie Jego przyjście? Drugi Tesaloniczan, pierwszy rozdział od 6 wiersza czytam. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga, odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. Na chwilkę zatrzymajmy się. Pan Jezus ma się objawić ze zwiastunami swojej mocy. Czytaliśmy o tym przez cały czas. Ci aniołowie, którzy przez cały czas tam w jakiś sposób, czy to jest przy otwarciu pieczęci coś się dzieje, czy przy tych trąbach, to są zwiastuni Jego mocy. Oni sami też są nieraz potężni, ale jaki jest kontekst najbliższy? Co się dzieje? Bóg co będzie robił? Będzie odpłacał. Oni byli uciskani, oni przechodzili ciężkie chwile w swoim życiu. Mówi, odpłaci uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym da odpocznienie. Kiedy przyjdzie Pan, jedni doznają ucisku, drudzy doznają odpocznienia. I co dalej mówi? 8 wiersz. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy, co? Byli bardzo niegrzeczni? Byli bardzo źli? Mówi, tych, którzy nie znają Boga. I druga rzecz, którzy są nieposłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co z nimi się stanie? Oni poniosą karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Gdy przyjdzie w owym dniu, jeszcze raz, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym, to odpocznienie będzie związane z tym, że my będziemy zachwyceni. Będzie uwielbiony pośród świętych swoich, podziwiany przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Jeżeli pomyślicie o najwspanialszym momencie swojego życia, kiedy dostawaliśmy jakiś prezent, kiedy byliśmy na wspaniałej wycieczce, słuchaliśmy doskonałej muzyki, to jest tylko przedsmak, ziemski przedsmak zachwytu, jaki będzie towarzyszył tym, którzy są posłuszni Ewangelii, tym, którzy znają Boga. Oni doznają tego odpocznienia, już nie będzie tego grzechu dookoła, już nie będzie nałogów, nie będzie tego całego świństwa, tych przekleństw. Tego nie będzie. Nie będzie zdrady. Tego nie będzie. Nie będzie tam miejsca dla takich ludzi w ogóle. To jest cudowny czas, wspaniały czas, kiedy przychodzi Pan Jezus. Ale dla tych, którzy sprzeciwiają się Ewangelii, to będzie ucisk, to będzie płacz, to będzie zgrzytanie zębów, to oni właśnie będą mówili, góry, pagórki, przykryjcie nas przed gniewem baranka. Co mówi Pan Jezus o swoim przyjściu? Chyba jeszcze bardziej dosadnie to ujmuje. Mateusza 25 rozdział od 31 wiersza. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I co się będą działo? Będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, tak jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, kozły po swojej lewicy. Mówi bardzo wyraźnym podziale, mówi o tym, kogo to będzie dotyczyło. Musimy nad tym się zastanawiać. Pan Jezus o tym mówił nieustannie, chodził w realności tego świata, realności też świata fizycznego i tego duchowego, który jest piękny i cudowny, ale też który będzie straszny, jeżeli chodzi o to, że ktoś żyje bez Boga. Więc kiedy mówimy o sądzie, to jest takie niepopularne, to jest takie niewygodne, to jest taki niemiły temat. Zapytam w taki sposób, jak gdybyśmy usłyszeli, jest policja, ktoś przez radio słyszy, CB radio, policja jest, czy to jest dobra wiadomość, czy zła? To zależy, prawda? Jeżeli jestem ścigany przez jakichś bandytów, załóżmy, to bardzo dobra wiadomość, że jest policja i ktoś mi może pomóc wreszcie, jest jakiś ratunek. Gorzej, jeżeli ja jestem na przykład pod wpływem czegoś, albo wiozę ze sobą jakąś kontrabandę, nie wiem, to wtedy to nie jest dobra wiadomość. Więc mowa o sądzie, mowa o tej Bożej sprawiedliwości, to zależy kto co ma w swoim sercu. Czy miło brzmi w ogóle wizja rodzica, który mówi o pasie, który mówi o kropkach czarnych na tym? No to nie wygląda tak miło, ale to musi być. To musi być. Jedno z drugim musi być związane. Żyjemy w takich czasach, ktoś powiedział w taki sposób, że mówi, zobacz, szczególnie w Europie, mamy możliwość przekraczania granic. Ja wciąż doskonale pamiętam te kolejki na granicach. Kto jeździ ewentualnie na wschodnią granicę, ten jeszcze doskonale może sobie to przypomnieć, jak tam to wygląda. Jeżeli przekraczamy granice, tak, przekraczamy granice, dzisiaj jest to łatwe. Nikt nas nie zatrzymuje, nikt nie sprawdza papierów. Możemy podróżować przez do Niemiec, do Belgii, Holandii. Cała Europa jest otwarta. Ale jeżeli tą, i to jest fajne, ja to lubię. Jeżeli tą zasadę ktoś przeniesie na życie z Bogiem, nie ma granic, nie ma odpowiedzialności, nie ma nikogo po drodze. Jeżeli to się przeniesie na tą dziedzinę, na życie z Bogiem, to staje się bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. To tak jak mój ojciec często powtarza, Panie Boże, Ty widzisz, a nie grzmisz. Widzisz, a nie grzmisz. I czasami mówimy, najczęściej mówimy to w stosunku do dzieci, tak mówił, tak? Kiedy my broimy, o, Panie Boże, Ty widzisz, a nie grzmisz, ale czasami trzeba powiedzieć sobie. Ale czasami mówimy to sobie nawet, ale z takim, no co, nic się nie stało. No co, przekroczyłem kolejną granicę i co, nic się nie dzieje. Nie ma żadnych gromów z nieba, nic się takiego strasznego nie dzieje w moim życiu. Bogu nie chodzi o to, żeby grzmieć. Bogu nie chodzi o to, żeby straszyć nas swoim gniewem i swoim potępieniem. Bóg nie jest gniewem. Bóg jest czym? Miłością. Bóg nie jest gniewem, jest miłością. Ale jest też ogniem trawiącym. Ale nawet jeżeli jest ogniem trawiącym, mówi, jestem bardzo cierpliwy. Mówi, jest długo cierpliwy. Dla nas, dla naszego postępowania, dla naszego życia. Pytanie, czy rodzic, który się gniewa na swoje dziecko, to wyrządza mu krzywdę, czy nie? To też zależy, zależy. Jeżeli wylewa swoją tylko frustrację, jeżeli nie do końca oceni sytuację, my jesteśmy ludźmi i bardzo często możemy popełnić taki błąd. Dlatego ludzie doszli do wniosku, nie wolno, bo to krzywda w ogóle jest. Ale naprawdę? To możemy powiedzieć dziecku, że nigdy nie będzie ukarane, nigdy nie będzie ponosiło żadnych konsekwencji. Tak cię bardzo kocham, że nigdy nie dostaniesz paskiem? To nie będzie miłość żadna, prawda? Pan Jezus mówi w taki sposób, jest taka sytuacja w Ewangelii Marka w 3 rozdziale. Mówi tak, co można robić w sabat? Tak? Co można robić w dzień święty? Tak, ustanowiony przez Boga. Czy można pozwolić na krzywdę, czy nie można pozwolić na krzywdę? I rzekł do nich, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zabić? A oni milczeli. Nic na to nie chcieli, albo nie mogli odpowiedzieć. Spojrzał na nich w jaki sposób? Zwróćmy uwagę. W tym 5 wierszu. Spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się. Z gniewem, ale zasmucił się. Pan Jezus był zagniewany, ale też był zasmucony. To może być tak, że rodzic może być pełen miłości, ale będzie pełen smutku i gniewu również. To, że ktoś się gniewa, wcale nie oznacza, że nie kocha. Zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca. I rzekł temu człowiekowi, wyciągnij rękę i wyciągnął. Uratował tamtego człowieka, pomógł tamtemu człowiekowi. Dla innych było to obojętne, dla innych było ważniejsze przepisy, regułki, jakiś dzień święty, ale nie pomóc człowiekowi. Mieli wymówki i to bardzo święte wymówki, bardzo święte wymówki. Co się stanie, kiedy zignorujemy sąd? No właśnie, tym można tak powiedzieć. Rodzic może powiedzieć, nigdy ci nie ukaram, nigdy nie dostaniesz rózgą, ponieważ tak bardzo cię kocham. Czy powiemy tak samo przestępcom? Nie myśl o sądzie, bo to będziesz sfrustrowany. Wiecie, jak ludzie dzisiaj, oni tak myślą, że jeżeli usunęlibyśmy religię, usunęlibyśmy mówienie o sądzie, to ludzie by się lepiej poczuli. Nie mieliby takich problemów psychologicznych i tak dalej. I wielu ludzi tego by chciało. Uniknąć kary na wszelki sposób. Gdzie powinno się wtedy postawić granice? Kary czy pobłażliwości? Jakich przestępców można uwolnić? To teraz była wiadomość niedawno w telewizji. Media już same mówią, boją się, ponieważ pewni kryminaliści po wielu latach wychodzą, a powiedzieli wprost, że i tak nie zmieniliśmy, nie zamierzamy zmienić swojego sposobu myślenia ani życia. I chciano by, niektórzy myśleli o tym, żeby znowu w jakiś sposób na nich tą karę tam nałożyć. W każdym razie wizja uwolnienia takich ludzi była dla wielu dosyć poważna. Czy uwolnienie takich ludzi, takich przestępców, pomoże im być lepszymi? Dobrze o tym wiemy, że nie, niekoniecznie. Nie mówię o przebaczeniu, mówię o uwolnieniu po prostu. Tak więc odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest bardzo ważną częścią naszego jestestwa, jako ludzi. Odpowiedzialność. Zwierzęta. Czy zwierzęta odpowiadają za swoje czyny? Do jakiegoś stopnia tak. I nawet niektóre da się wytresować. Nasz kot nie wchodzi na stół. Wie, jak to boli. Tak? Zwierzęta jednak są inne. One nie mają kodeksu moralności. Nie mają tego prawa wewnętrznego w sobie zapisanego, co wolno, co nie wolno. My nie jesteśmy zwierzętami. My nie jesteśmy rzeczami. Chociaż czasami mówimy, że rzeczy martwe potrafią się mścić. Ale jeżeli zaprzeczymy, że nie mamy odpowiedzialności, że nas nie dotyczą te granice, ja mogę przekraczać jedną i następną i drugą i co? I Pan Bóg nie grzmi. Jeżeli mogę tak robić, to uważam, nie jestem odpowiedzialny przed Bogiem, to właściwie redukuję siebie do takiej właśnie maszyny. Czy Pan Bóg weźmie okoliczności łagodzące pod uwagę? Oczywiście, że tak. I kto, jeżeli nie Pan Bóg? Kto, jeżeli nie Pan Bóg? Zobaczmy, co powiedział w miastach, które mogły słyszeć Ewangelię i powiedział też o mieście, które nigdy tej Ewangelii nie słyszało. To jest mowa o Kafarnaum i Sodoma. 11 rozdział Ewangelii Mateusza mówi: ty, Kafarnaum, czy aż do nieba będziesz wyniesione? Tam cuda się działy, tam chodził Mesjasz, tam jakiś nie wiadomo co jeszcze. Mówi: nie, aż do piekła, aż do Hadesu zostaniesz strącone, bo gdyby w Sodomie dokonały się cuda, które stały się u ciebie, stałoby jeszcze po dzień dzisiejszy. Pan ma wzgląd. Ten miał takie przywileje, a ten miał takie przywileje. I Pan jest w stanie to rozsądzić. I On jest sędzią doskonałym. Ale powiadam wam, tu mówi dalej do nich, do tego Kafarnaum, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. Przytaczaliśmy już ten fragment, ale warto przypominać go często, żebyśmy go dobrze zapamiętali. Zobaczcie, oni już umarli, ci z Sodomy. Już kara na nich spadła. A co Pan Jezus mówi? Lżej będzie. Bo dopiero sąd będzie. Dlaczego mamy dyscyplinować nasze dzieci? I to nie tylko właśnie, ja często używałem dyscyplinować. Ale to dziecko ma poczuć nieraz, że to boli. To boli. Dlaczego ma poczuć, że to boli? Ponieważ są bolesne konsekwencje nieposłuszeństwa. I szczególnie są bolesne konsekwencje nieposłuszeństwa względem Boga. I tego uczymy pod każdym względem. Czy to jeżeli chodzi o uważaj, bo za wysoko spadniesz, zrobisz sobie ała, ała, tak mówimy. Nie dotykaj ognia, bo to będzie takie miało konsekwencje. Ale czasami dajemy lekko dotknąć, zobaczyć jakie gorące, widzisz? Żeby ono wiedziało, że to jest niebezpieczne. Że to boli. Że są konsekwencje. W świecie duchowym są o wiele poważniejsze konsekwencje. Dorośli. My, którzy mamy swoje dzieci, wychowujemy je. Strzeżemy je przed różnymi rzeczami na tej ziemi. Czy też pilnujemy ich duszy? Zależy nam na tym, żeby ich dusza była bezpieczna? Pan Bóg jest oczywiście potężny. Pan Bóg jest jak palące słońce, ktoś powiedział. I jeżeli to nie jest tak, że to jest Jego wybuch gniewu. On niekontrolowany jakiś wybuch gniewu, ale jest po prostu święty. I On chętnie nas uratuje, chętnie nas ochroni, chętnie nas przyjmie. Ale mówi, musisz mieć bezpieczeństwo, musisz być bezpieczny w moim Synu Jezusie Chrystusie. Musisz być bezpieczny. Mateusza, 12 rozdział, 36 wiersz. Czego uczy nas ten fragment? Powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Każde puste słowo, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Zobaczcie, Bóg zważa na wszystkie nasze czyny, na wszystkie nasze słowa. Każda rzecz jest ważna w naszym życiu. On na to zważa. Jaki jest twój język? Jaka jest motywacja tego języka? On to wszystko w stanie jest ocenić i osądzić. I dla niego to jest ważne. To słowo nieużyteczne, to sformułowanie nieużyteczne słowa sprawdziłem 8 razy zaledwie występuje w Nowym Testamencie, kiedy jest mowa na przykład o tych robotnikach, którzy stali bezczynnie. Oni stali bezczynnie albo byli bez zajęcia, kiedy Pan przychodził rano, w południe i wieczorem miał ich zabrać. Stali bezczynnie. Tak? Byli bez zajęcia. To jest to sformułowanie. To słowo bezczynne, czyli słowo, które nie przynosi żadnego owocu. Słowo, które nie jest powiązane z wiecznością. Dalej mówi też do Tymoteusza, mówi o pewnych wdowach, mówi, że właśnie uczą się bezczynności. Co robią? Chodzą od domu do domu, są bezczynne, gadatliwe, wścibskie i mówią to, czego nie wypada. Uczą się bezczynności. I on zachęca, żeby te młode wdowy czymś się zajęły. Czymś się zajęły. Takie użyte słowo jest. Do Tytusa też to słowo jest użyte, kiedy mówi o kretańczykach. Tam pewien poeta w taki sposób powiedział, kretańczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Brzuchy leniwe. Tak? I też w liście Piotra, w drugim liście Piotra 1,8, kiedy jest mowa o tych obietnicach, z obietnic wychodzą, jeżeli ktoś ma te obietnice, ma pewne zalety, ma pewne cechy w swoim życiu. I jeżeli ma to wszystko, później mówi tak, drugi Piotra 1,8, gdy bowiem one w was są i to w obfitości, albo inne tłumaczenie mówi, pomnażają się, to wtedy nie uczynią was bezczynnymi. Bezczynnymi, ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bezużyteczne słowa, czyli słowa, które nie są w żaden sposób spowodowane tym, że rozmawiam z Bogiem, że mam relację z Bogiem. Słowa, które bardziej wynikają, jak to mówi Jakub, rozpalone przez ogień piekła. Rozpalone przez ogień piekła. Wynikają czasami może święte słowa, bo mowa o sabacie, bo mowa o jakichś tam innych świętościach. Mogą brzmieć bardzo porządnie, ale mogą być zwyczajnym legalizmem. Mogą być okrutne w swoim znaczeniu. Więc Pan Jezus mówi, każda rzecz, każde słowo, nawet u Ciebie jest u mnie ważne. Twoje słowo jest ważne, ja to słyszę. Dlatego mówi, kiedy mówi o nowonarodzonych, mówi o owocu warg. Stworzę owoc warg. Nagle coś, i zaraz to słyszałem, teraz niedawno słuchałem znowu świadectwa brata Bryćki, brata Bryćko, i mówi, miałem tą przypadłość, klołem i nie potrafiłem się tego wyzbyć. I wołałem, Boże, uwolnij mnie, bo nie potrafię z tym sobie dać rady. I mówi, nawet nie wiem, kiedy Bóg po prostu zabrał to od niego. I to jest świadectwo nowonarodzonych ludzi. To jest świadectwo nowonarodzonych ludzi, kiedy jest owoc warg wyznających Jego imię. Hebrajczyków 13 rozdział i 15 wiersz, jeżeli ktoś chciałby sobie sprawdzić. Owoc warg, które wyznają Jego imię. Jezu, Ty jesteś moim Panem. Nikt bez Ducha Świętego tego nie potrafi powiedzieć. Nikt nie wzywa Pana Jezusa jako swojego Pana, nie powołuje się na Niego, jeżeli Jezus nie jest Jego Panem. Więc jeżeli odrzucimy sąd, takie było duże sformułowanie tutaj, to wtedy nic, żadne słowo, żaden czyn nie będzie miał znaczenia. A my chcemy, żeby to miało znaczenie. I moje słowa, i moje czyny chcemy, żeby miały znaczenie. Jeżeli nie ma sądu, to nie ma żadnego znaczenia. Ani twoje czyny, dobre czy złe, ani czyjeś czyny, dobre czy złe, nie mają żadnego znaczenia. Dlatego idea sądu w Biblii jest bardzo istotna i bardzo ważna. Jeżeli zastanawiamy się nad postępowaniem ludzi, sąsiadów, nie wiem, polityków i tak dalej, cokolwiek gdzieś tam się dzieje, to czasami dochodzimy właśnie do takiego wniosku, czy ci ludzie Boga się nie boją? Czy oni myślą, że oni unikną odpowiedzialności przed Bogiem za to, co mówią, za to, co robią? Czy Bóg może ich osądzić? Oni może myślą, że unikną sądu, bo nie wierzą w Boga? Pomyślmy nad tym wszystkim, co zostało nam powierzone. Co zostało Tobie powierzone. Każdy z nas ma czas. Każdy z nas ma jakieś zdolności. Każdy z nas ma jakieś zdrowie. Mamy jakieś możliwości. I Bóg chce nie tylko Twojego dobrobytu. Nie tylko chce Twojego powodzenia. Bóg chce Twojej świętości. Czyli Chcę, żeby Jego charakter był w Tobie i we mnie. Chcę, żeby to było w nas widoczne, żeby to się odzwierciedlało. Dlatego mówi, inwestuj w moje królestwo. Inwestuj, szukaj mojego królestwa. Ludzie często też mają takie podejście, a kto mnie tam będzie sądził? Dopóki mnie nie złapali, to nikt mnie nie będzie sądził, a na pewno nie ty. Tak? Zgadza się bardzo często. Młodzież tak odpowiada nawet nauczycielom, rodzicom potrafią tak powiedzieć. Ty? Ty masz coś do mnie? Będzie sądził Syn Człowieczy. Będzie sądził baranek. Syn Człowieczy, jest ciekawe, że to właśnie takie sformułowanie, bo on właśnie tu był. On to wszystko przeszedł. Ludzie wiele razy mówili, jakie on ma prawo. Jest takie całe piękne opowiadanie o tym, jak ludzie się zjednoczyli, wszystkie narody, i mówili, a musiałby się urodzić w jakimś takim gorszym narodzie, musiałby się urodzić w gorszej rodzinie, w jakichś złych warunkach, musiał być niewolnikiem, zdradzony i tak dalej, i tak dalej. Wymieniają wszystkie rzeczy i nagle na końcu uświadamiają sobie, on już to przez to wszystko przeszedł. Jezus już przez to wszystko przeszedł. Syn Człowieczy ma prawo sądzić mnie i ciebie. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, ty nie doświadczyłeś tego, co ja doświadczyłem. I kiedy czytamy o gniewie, nie czytamy o gniewie lwa, czytamy o gniewie baranka. Baranek Boży okaże swój gniew. Jana 5 rozdział, 27 wiersz. 5 rozdział, 27 wiersz czytamy w taki sposób. I dał komu władzę? Jemu. Mój Pan jest o sobie. Dał Jemu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą Jego głos. Czyj głos? Jego głos. Jezusa głos. Wszyscy usłyszą Jego głos. I wyjdą ci, którzy dobrze czynili, by powstać do życia, i niektórzy źle czynili, by powstać na sąd. Na czym będzie polegał ten sąd? Na czym się będzie opierał? Troszeczkę wcześniej, Jana 3 rozdział od 19 wiersza. Na tym polega sąd, że co się stało? Światłość przyszła na świat. Ktoś zapalił światło w tym moim pokoju, w tym domu, moim domu, ale co jest powiedziane? Ludzie bardziej ukochali ciemność. Dlaczego ukochali ciemność? Bo woleli. Bo wtedy myśleli, że nikt nie widzi tego, co oni robią. Bo ich uczynki były złe. Każdego człowieka, nie tylko niektórych. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłość, nie zbliża się do światłości, żeby nie ujawniono jego uczynków. Światłość przyszła na świat. Ten sąd już się zaczął. To nie jest tak, że dopiero Pan Bóg kiedyś tam będzie decydował o tym. To już trwa. To dzisiaj dokonujemy wyboru. I my sami jakby wydajemy na siebie wyrok. My sami wydajemy wyrok. Kiedy słyszymy słowo, Bóg jakby zachęca nas do czegoś, Bóg przestrzega nas przed czymś, to my jakby przechodzimy przez sąd, kiedy mówimy, tak zrobię, tak nie zrobię. To mam w nosie, a to jest dla mnie ważne. Tego będę słuchał, a tego nie będę słuchał. My dokonujemy sądu nieustannie i my przechodzimy sami przez ten sąd. Ten proces trwa. Jak powiedziałem, czy Bóg szuka zemsty? Czy Bóg jest jakimś furiatem, który nie potrafi powściągnąć swojej wściekłości? Nie, on nie ma żadnych ataków. Nie, tak, Bóg taki nie jest. Bóg jest miłością, tak jak powiedziałem jeszcze raz, Bóg nie jest gniewem, jest miłością. Jest długocierpliwy, bardzo długocierpliwy, ale to my sami zatrzaskujemy sobie te drzwi. To my trzymamy Boga z zewnątrz i nie pozwalamy Mu, żeby On nad nami miał panowanie, żeby miał coraz większy wpływ na moje życie. Żebym mógł przekraczać granice, ale dla Niego. Żebym mógł ryzykować dla Niego, a nie tylko dla tego świata, dla pieniędzy, dla władzy, dla czegokolwiek tutaj. Pan Jezus, kiedy przyszedł, co ogłaszał? Ogłaszał swoje królestwo. Nieustannie o tym mówił. Tak? Mówił, przybliżyło się królestwo. Wejdźcie do tego królestwa. Mówił właśnie o tych pracownikach, które tam wspomnieliśmy przy innej okazji. Jeszcze jest czas. Jeszcze pod wieczór wychodzi. Przyjdźcie, wejdźcie. Zapraszam was do siebie. Tak jak ten król, który zapraszał na wesele swojego syna. Ale ci zaproszeni odmówili mu. Więc mówi, jeszcze idź na opłotki, jeszcze idź tam. Jeszcze jest czas. Niech ludzie się nawrócą. Niech się opamiętają. Niech porzucą swoje złe życie, swoje złe myślenie. mówi później takie piękne słowa. Tak mnie często zastanawiają. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 15 wiersz. O dzieciach, nie wiem, czy napisałem, chyba nie. To już będzie następne. O dzieciach. Mówi tak, zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I wiele różnych myśli mam, ale ostatnio to, co widziałem tutaj dzieci, które tam biegały na przyjęciu. Jedna z takich rzeczy charakterystycznych dla dzieci jest to, że kiedy mówisz o czymś fajnym, o czymś atrakcyjnym dla nich, o to one co mówią? O tak, to wspaniale. Cieszę się, że kiedyś na koniec życia to dostanę taką nagrodę od ciebie, tatusiu. Tak? Nie, one mówią teraz! Już! Teraz! Wsiadają do auta, jedziemy na wakacje. Już? Już? Czy już jesteś? One już to chcą! Już to chcą! One nie odkładają tego na kiedyś tam. Jeżeli coś przyjemne, wspaniałe, atrakcyjne, to dzieci tego chcą natychmiast. Nie jest tak? Jeżeli my nie będziemy jak dzieci, nie przyjmiemy tego królestwa, to nigdy do niego nie wejdziemy. Jeżeli będziemy to ciągle odkładali, to nigdy do niego nie wejdziemy. Więc ostateczny sąd jest poważny, jest sprawiedliwy, jest nieunikniony, ale jest pod nadzorem świętej miłości. I to jest dla nas pociecha, to jest dla nas zachęta. Apostoł Paweł mówi nawet, ja sam nie jestem w stanie osądzić wszystkiego, swoich motywacji. Ale poddaje się osądowi Bożemu i on nie mówi tego, o, boję się, drżę przed tym. Nie, on mówi, poddaję się i wiem, że czeka mnie korona życia. Wiem. Bo przez cały czas chcę, żeby Panie, badaj mnie, doświadcz moje serce, moje życie, czy przypadkiem nie idę drogą zagłady. Trzy ostatnie rzeczy. Jak będzie wyglądał ostateczny sąd? Tu mamy ten pierwszy punkt. Wszyscy będą sądzeni. Po pierwsze, to już tam pojawiło się, Mateusza 25 rozdział, 31 wiersz. Zgromadzone będą przed nim wszystkie narody. Odłączy jednych od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozów. Kiedy przyjdzie z aniołami swojej mocy, zwiastunami swojej mocy, odłączy jednych od drugich i będzie sądził wszystkich, wszystkie narody. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 42 wiersz. Przekazał im też, abyśmy głosili ludowi, składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią kogo? Żywych i umarłych. Jeżeli ktoś umrze, wydaje się czasami ludziom, którzy targają się na swoje życie, że oni unikną jakiejś odpowiedzialności, unikną dalszego cierpienia. To dopiero jest początek. To, co było tutaj, to jest tylko początek. Tak? Dla tych, którzy żyją w Chrystusie, to, co tu przeżywają, jest tylko początkiem, to jest zadatek, to jest przedsmak, to są pierwociny tego, co będzie tam z Panem. A dla tych, którzy są tutaj, tych, którzy nawet i doświadczyli, nie wiem, oświęcimia, to jest tylko początek. Jeżeli nie są pojednani z Panem, to jest tylko początek strasznej zagłady i strasznego oddalenia od Boga. I Pan Jezus mówi, to jest poważne, to jest realne, to nie jest gra, to nie jest udawane, to nie jest bajka, na której, gdzie później wszystko kończy się happy endem, jeżeli długo i szczęśliwie. To teraz dokonujemy naszego wyboru. Teraz, kiedy słyszymy te słowa. Napisałem jeszcze o tych, którzy uważają siebie za religijnych. To ci, którzy mówili, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, czy nie czyniliśmy cudów i tak dalej. Mówi, nigdy Was nie znałem, idźcie precz. To nie dotyczy, sąd nie dotyczy tylko wierzących ludzi. Dotyczy wierzących i niewierzących. Nie dotyczy tylko jakiejś grupki. Ale to, co mówi te słowa, kiedy są powtarzane takie jak teraz, które przeczytałem, mówi po to, żebyśmy otrzeźwieli, żebyśmy nie myśleli o sobie, no wszystko jest w porządku, wszystko w porządku, dobrze jest, jeżeli w moim kraju jest dobrze, mam pieniądze na koncie, zdrowie jako tako, to wszystko będzie dobrze. Pan Jezus mówi, otrzeźwiej. Celem sądu, jak już powiedziałem wcześniej, nie jest żadne dochodzenie, żadne badanie i sprawdzanie, żadne ważenie. To już jest dokonane, to już będzie dokonane. Tam tylko będzie ujawnione, kto kim jest. Po drugie, będziemy sądzeni według uczynków. To bardzo wyraźne, przez cały czas to się pojawia, gdybyśmy badali tą księgę objawienia pod względem uczynków, przez cały czas to jest. Warto to podkreślić. Dlaczego? Dlatego, że często mówię, mam wiarę, ja wierzę. Tak? tak jak przed chwilą to przedstawiał świetnie Dawid, kiedy mówił o tym, że wierzę w te słowo, co powiedziałeś, tato, pamiętam wszystko. Potrafię to rozebrać na grekę, hebrajski, jakieś tam języki różne, tak? Znam. Wiara nie polega tylko na wiedzy. Wiara nie polega tylko na wiedzy. Więc jak czytamy, Mateusza 16 rozdział, Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca z aniołami swymi, wtedy odda każdemu. Według czego? Według uczynków Jego. Czyli im więcej nam dane było jakby być tym dziele Chrystusa, tak? To tym bardziej jakby jest nazbierane, tam można powiedzieć, tam jest odkładane dla nas na wysoki procent. Bo nie ma wiary bez uczynków. Nie ma wiary bez uczynków. To nie jest jakiś jeden pojedynczy czyn, taki na wagę, tak? Na wagę. Już tyle zrobiłem, a już tyle mam. Wystarczy tyle. Nie wystarczy. W taki sposób się nie mierzy. To chodzi o moje konsekwentne życie, konsekwentne postanowienie życia z Jezusem Chrystusem. I nie mówię o tym, że komuś się nie potknie noga. Pytanie jest o tym, co z tym zrobisz? Co z tym zrobisz? Być usprawiedliwionym oznacza mieć właściwą relację ze świętym Bogiem. To jest to. Być usprawiedliwionym nie oznacza nazbierać sobie uczynków. To jest mieć właściwą relację. Wtedy każdy czyn się liczy. Wtedy każdy czyn się liczy. Najprostszy czyn. Podanie wody. Wszystko się wtedy liczy. Wszystko się wtedy liczy. Jak mówi jeszcze list do Galacjan, 5 rozdział, 6 wiersz, bo w Chrystusie, Jezusie, i tam pomniejszyłem te słówka, ale chyba się tak nie zmniejszyły, ani obrzezanie, nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. I tam powinniśmy sobie spróbować zamienić. Co wstawiam zamiast słowa obrzezanie? W Chrystusie, Jezusie, ani moje przekonania nic nie znaczą. Moje przekonania nic nie znaczą. To nie jest najważniejsze. Lecz tylko wiara, która jest czynna w miłości. W Chrystusie, Jezusie, moje dokonania ewangelizacyjne, misyjne, nic nie znaczą. Lecz wiara, która jest czynna w miłości. W Jezusie Chrystusie moje wszystkie obrządki, które przeszedłem, tak? Nic nie znaczą, mówi. Moja tożsamość religijna, przynależność do jakiegoś kościoła, nic nie znaczą. Nic nie znaczą. Lecz tylko wiara, która jest czynna w miłości. Wiara, która jest czynna w miłości. Uczynki są dowodem. Uczynki nie mogą być żadną łapówką. To, co chcielibyśmy zrobić często, to chcielibyśmy zrobić z naszych uczynków łapówkę. Już tyle zrobiłem. Wystarczy? Uczynki są dowodem tego, co w nas się rzeczywiście jest. Ta wiara w Chrystusa. Ale nie może być żadną łapówką za zbawienie. Pomyślmy o tym, jak postępowaliśmy z ludźmi, których spotykaliśmy na swojej drodze. Jeżeli Pan Jezus wymienia ich bardzo wyraźnie, łaknący, ci, którzy byli w więzieniu, ci, którzy byli spragnieni, ci, którzy byli obcy z innego kraju może, albo z jakiejś kultury, czy coś w tym rodzaju, cierpiący. Pan Jezus bardzo wyraźnie identyfikuje się z ludźmi cierpiącymi, z ludźmi z marginesu, z ludźmi, którzy są gdzieś tam odrzuceni. On się z nimi identyfikuje i mówi co? Kto takich przyjmie, mnie przyjmuje. Kto takiemu poda kubek wody, to mi podał ten kubek wody. Prawda? Oto od czego zależy moja wieczność. Wcale nie od mocy czy wielkości jakichś moich słów, ewangelizacji, wpływów, jakie mam, wielkości, jaką ma drugi człowiek w moich oczach przez Chrystusa. Jak widzę drugiego człowieka oczami Chrystusa? Jak widzę swoje dziecko oczami Chrystusa? Jak widzę oczami Chrystusa? Jeżeli oni nie są wielcy w moich oczach, to żadna wielkość nie ma żadnego znaczenia. Możesz się chwalić czym chcesz. Czym chcesz? To nie ma żadnego znaczenia. Więc wiara i taka właśnie postawa są ściśle ze sobą związane. Oczywiście, żeby to jeszcze uściślić, bo to w Piśmie Świętym apostoł Paweł czasami wydaje się być taki radykalny, kiedy mówi, z tym nie przestawaj, tamtego ostrzesz jeden raz, drugi raz i już więcej do niego nie mów w ogóle. Nawet go nie pozdrawiaj. Nie wpuszczaj go do domu. a nie chodź do niego do domu. Apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie mówi. W ludziach złych, przewrotnych, fałszywych mówi, módl się wręcz, żeby Pan Bóg cię zachował od nich, do Tymoteusza mówi. Bo tu mówię to dlatego, że czasami wkrada się takie wkazanie, takie coś, że wszystkich kochajmy. No właśnie nikt mnie nie kocha. No nikt mnie nie kocha. Nie chodzi o takie jakieś roztkliwianie się, sentymentalizm. Nie chodzi o to. Chodzi o praktyczną postawę. Czasami może nawet łubudu, taką jak to się mówi, taką ostrą, radykalną. Kiedy czasami trzeba komuś coś ostro powiedzieć, tak jak do dzieci mówimy czasami ostro, bo je kochamy. Prawda? Nie słodzimy im przez cały czas i to nie jest tak, jeżeli będę im więcej go kochał i tylko przytulał i nigdy nie będę karał, to ona będzie dobre. Tak to nie działa. Jeszcze raz słowo przypomnę. Zobacz, potrafimy wymagać od siebie, jeżeli chodzi o na przykład pracę. Muszę być w pracy. Prawda? Muszę zarobić. Potrafimy wymagać, jeżeli chodzi o swoją kondycję fizyczną. Nie wszyscy może, ale niektórzy dbają o to. Co jedzą, jak sport uprawiają. Niektórzy wymagają od siebie, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy. Ja muszę czytać książki, wymagam od siebie. Jestem nauczycielami na przykład, niektórzy, oni muszą się ciągle dokształcać. Nauczyciele, prawnicy, oni muszą się ciągle dokształcać. To jest normalne. Tak? I wymagamy od siebie w taki sposób, czy szukam też, czy wymagam od siebie rozwoju duchowego? Panie, na jakim poziomie jest moja wiara? Na jakim poziomie jest moja wiara? Czy moja wiara rośnie? Czy moje zaufanie Tobie, czy moje ryzykowanie dla Ciebie, czy rośnie? Każdemu może powinąć się noga. Każdemu może coś nie dostawać. Dzisiaj nie udało mi się. Panie, tak chciałem. Ale Bóg, jeżeli rozmawiamy o tym przed Bogiem, czy w ogóle w taki sposób rozmawiamy, to On nie potępia. On będzie chciał, dobrze, następnym razem pomogę Ci. On nas umocni, zachęci. Co z tego, że mało? Co z tego, że niewielu będzie na tym dniu dziecka na przykład? Będzie garstka z tego, co słyszę. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Jak postanowiliście, tak zrobicie. Ale kto może, ten może. I ten ci, którzy mogą, mówią, no ja zrobię, co mogę. Przyniosę ciasto. Będę się modlić. Będę wspierał. Zachęcę. Ale to jest to. Takiego czegoś potrzebujemy. Żeby umacniać się w naszym postępowaniu. Umacniać się w tej walce, która jest przed nami. Jeżeli chodzi o nasz charakter. Zobaczcie, nie jesteśmy odpowiedzialni za wiele rzeczy w naszym życiu. Nie jestem odpowiedzialny za to, gdzie się urodziłem. Muszę się każdemu tłumaczyć, gdzie się urodziłem, w Oświęcimiu. Naprawdę? Tak, urodziłem się w Oświęcimiu. Nie jestem za to odpowiedzialny. Tam mnie mama urodziła po prostu. Nie jestem odpowiedzialny za to, jak byli bogaci moi rodzice, czy coś w tym rodzaju, ani jakie zdolności mam wrodzone, jakie mam możliwości. Nie jestem za to odpowiedzialny. Ale jesteśmy odpowiedzialni za swój charakter. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy z Bożym Słowem, które ma wpływ na nasz charakter. Jestem za to odpowiedzialny, za kierunek, w jakim w ogóle podążam w swoim życiu. List do Galacjan, 6 rozdział, 8 wiersz, mówi tak, bo kto sieje dla ciała swojego, co będzie żął? Będzie żął skażenie. Kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Więc albo idziesz drogą ciała wyłącznie, dogadasz sobie i żyjesz według tego świata, jak co ci ktoś podpowie, tu zarobisz, tam pójdziesz, po co ci to, tam jest lepsza imprezka i tak dalej. Albo idziesz według ciała, albo idziesz według ducha. A duch nieraz mówi, że trzeba coś poświęcić, że trzeba coś stracić, żeby zyskać. A? I wtedy mówi tak, i wtedy będziemy rządzić życie wieczne. A czynić dobrze, mówi, nie ustawajmy. Znowu te czyny. Czynić nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Dlatego póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Takie odnoszę wrażenie czasami, że najwięcej domownikom wiary to psujemy krwi. Domownikom, z którymi mieszkamy, to sobie najczęściej psujemy krew, nie? Nie jest tak. Mamy najwięcej zacząć od swojego domu. Zacząć od swojego domu. Wyrażać słowa aprobaty, ale też wyrazić krytykę w twórczy sposób. Nie tylko potępiający sposób. Twórczy sposób wyrazić krytykę. Zachęcający. Łatwo wylewać na innych swoje frustracje. Bardzo łatwo. Sztuka jest budować. Bardzo łatwo. Domek pstryk i cały padł. Ale zbuduj go. Zbuduj go tak pstryk. Nie da się tak. To wymaga dużo większego wysiłku. Dlatego dzieci rosną nam całe szczęście, dzięki Bogu, pomału, bardzo pomału, bo potrzebują dużo czasu. Bo my robimy niestety dużo głupot. Względem swoich dzieci również. Dlatego jak ważne jest to, czy biorę słowo z ducha, czy odbieram to, co mówię z ducha, czy tylko to jest z ciała, moja mądrość, moje widzimisię. Z czego biorę to, co mówię? Dlatego póki czas mamy, jeszcze jest czas, ale za niedługo przyjdzie czas, będziemy rządzić. Co będziesz żął? Trzecia, ostatnia rzecz. Czyli to była kwestia uczynków i charakteru. I trzecia, ostatnia rzecz mówi, że sąd oznacza podział. Po prostu sąd oznacza podział. Zgromadzi z czterech krańców świata, wszystkich powiedzieliśmy. Będą osądzone czyny. I co mówi Ewangelia Mateusza, 24 rozdziale? Dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Przez cały czas jest podział. Panny mądre, panny głupie. Przez cały czas jest podział. Podział. Nastąpi podział. Jeszcze raz, kochani, podsumowując, żyjemy w realnym świecie, podejmujemy realne decyzje, dokonujemy realnych wyborów. Ale to nie jest tak, że mogę sobie powiedzieć, zdecyduję, kiedy będę chciał. Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, że dzisiaj głos Jego słyszysz, nie zatwardzaj swojego serca, bo jutro nie należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie. I dzisiaj, jeżeli mówisz nawet, nie jestem w stanie, nie umiem, nie widzę w sobie siły, nie widzę potencjału. Abraham tak popatrzył. Będę to ciągle przypominał, bo to jest wspaniałe słowo. Abraham popatrzył na siebie w dół i mówi, nie dam rady, to jest niemożliwe. Ale spojrzał w górę, dzięki Bogu, i dlatego został nazwany ojcem wiary. Mówi, tak, Tobie wierzę, to jest możliwe. I to jest zaufanie Bożych dzieci. Kiedy patrzę na swoje ciało, myślę sobie, to jest niemożliwe. Nie dam rady. Nie umiem, Panie Boże. Próbowałem. Ale patrzę na Niego i mówię, tak, Panie, Ty możesz. I zobaczycie, jak Bóg przemienia. I dlatego apostoł Paweł mówi, wiem, jestem pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Czego jestem pełny dzisiaj? Czego jestem pełny? Czy ten Jego owoc, Jego Duch Święty ma we mnie najwięcej do powiedzenia? Kończąc, to są takie słowa, które apostoł Paweł używa w liście, pod koniec listu do Koryntian, 16 rozdział, 22 wiersz, mówi o tym, mówi Maranata. Maranata. Czyli Pan jest blisko, albo przyjdź, Panie Jezu. Takie jest słowo, które właśnie na dwa sposoby można było tłumaczyć. Pan jest blisko, albo przyjdź, Panie Jezu. I On jest blisko. I Kościół woła, przyjdź. Kościół nie mówi, och, żeby już był piątek przyszedł, czy weekend. Kościół nie mówi tylko, och, żeby już pieniążki przyszły. Kościół mówi, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Mocy Ducha Świętego, przyjdź, przyjdź. Tego pragnie Kościół. Żyć w mocy Ducha Świętego. I tego też życzę każdemu z nas, jak tu jesteśmy. Powstańmy do modlitwy.